pomysłowy. Włodzimierz.
Ja tutaj rozmawiałem już o tym, że niedługo w palmy będziemy w Polsce sadzili, a pani proponuje mleczko kokosowe, to jesteśmy w temacie.
Palmy w Europie to mamy dwie naturalne, więc to nic nowego.
To znaczy?
Jedną hamedorę, którą tam pan może znaleźć w drugiej części holu, to jest taka krzaczasta palma, występuje w okolicach Gibraltaru w sposób naturalny.
No wie pani, a to jednak Europa Południowa.
Banany, z tego co wiem, w okolicach Rybnika były hodowane od kilku lat na działkach, bez osłony.
Naprawdę?
Tak. Widziałam zdjęcia, ufam tej osobie, wiem, że to nie były żadne fake newsy, rzeczywiście zakwit. Nie wiem, czy były owoce, natomiast całe lato miał się świetnie. Tylko go na zimę zabrano do szklarni.
A o co chodzi na pani stoisku z mleczkiem kokosowym i kokosami?
Nie tyle o samym mleczku kokosowym i owocami, tyle że zastosowanie w ogóle palmy kokosowej, dlatego że dla nas to jest ewentualnie kokosanka mleczko, natomiast dla wielu ludzi w różnych innych regionach świata jest to podstawa.
Od korzenia pnia, smak.
Tak, natomiast dla nich od korzenia pnia, kwiaty, liście, wszystko to jest budulec, to są techniczne rzeczy, to są też rzeczy spożywcze. Prawie cała Azja Południowo-Wschodnia plus Oceania żyje na tłuszczu kokosowym, czyli tym, co my nazywamy olejem kokosowym. To jest ich podstawa. I pomimo, że to jest tłuszcz, który się uważa, że ma sporą frakcję trójglicerydów, czyli tego czegoś, co niby nie powinniśmy jeść, to jest tego niezbyt dużo w tym tłuszczu. Na dodatek jest mnóstwo innych frakcji tłuszczowych, które są niezwykle cenne dietetycznie, przynajmniej tak mówią naukowcy dietetycy. No i jest to też kosmetyk i lekarstwo, o którym akurat mało się u nas
tylko,
mówi.
Czy nie należy odróżnić palmy oleistej, o której
się
mówi,
o tym w ogóle nie mówię. Mówię tylko o palmie kokosowej.
Zagraża środowisku naturalnemu, bo
nie
lasy
tylko, zagraża również społeczności.
Wycinane.
Grunty są nie kupowane od miejscowych, tylko są dzierżawione. I po 40 latach, kiedy plantacja się już nie opłaca, ludzie zostają z niczym, bo tam już się nic nie da uprawiać na tej ziemi. Także jest to dla tych ludzi naprawdę pod każdym względem tragedia.
A w tym miejscu też wyginęła przyroda, tak?
No oczywiście. Nie ma miejsca już praktycznie na nic innego.
Czym innym jest palma kokosowa, tak? O której
oczywiście
pani tutaj opowiada.
Oczywiście. Zupełnie co innego, to jest dla wielu ludzi podstawa życia. No bo na wyspach tropikalnych jedzenia specjalnie dużo różnego innego nie ma. W związku z tym wszystko, co tylko się da z palmy kokosowej, się uzyskuje.
Życie smakuje kokosem?
W pewnym sensie tak. Nawet ratuje życie, bo taki kokos, jeżeli jest nieotwarty, to zawartość, to znaczy taki młody, ten gdzie jest tak zwana woda kokosowa, a nie mleko kokosowe, to zawartość tej wody jest sterylna i na przykład w czasie II wojny światowej była używana jako kroplówka prozdożylnie, dlatego że jej skład jest prawie identyczny z osoczem ludzkim. Także nie tylko jedzenie, nie tylko techniczne rzeczy.
A starszy owoc ma już w sobie mleczko?
Starszy owoc wygląda mniej więcej tak, to jest kopra, czyli to z tego się robi wiórki, ale woda, która się znajduje w tym starszym, już
ten
się do
biały
picia.
Biały mąż to kopra.
Tak, natomiast woda, która tu była, no jest już nie nadaje się do niczego. Także
rozumiem.
Tylko wodę kokosową z takich młodych kokosów można pić.
My właściwie
ewentualnie
w Polsce
można kupić.
No właśnie, my w Polsce znamy tylko mleczko kokosowe i wiórki kokosowe. Na tym się praktycznie kończy.
Dlatego jest ten stragan.
A co pani na tym straganie jeszcze zaproponuje?
No są kosmetyki, ale to raczej dla pan. Pan może powąchać, ale to jest akurat perfumowane dla pań.
No fajnie pachnie.
I to jest kosmetyk na skórę i włosy. Ciekawostką jego jest to, że pomimo, że to jest Oceania, więc pełne nasłonecznienie, to statystycznie problemy skórne łącznie z nowotworowymi są to najniższe na świecie. A jest to codzienny kosmetyk miejscowej ludności. Także jest to bardzo ciekawa roślina. Mnóstwo rzeczy jeszcze ciągle się bada, sprawdza. Nowe rzeczy się odkrywa.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Proszę bardzo. Dziękuję. Miło mi było.
Pomysłowy Włodzimierz.
Przejdźmy teraz do świata nietoperzy. Niektórzy martwią się, tak, panie doktorze? No to co to będzie z tymi nietoperzami?
Znaczy,
bo zimy nie ma.
No właśnie, po pierwsze, można się spodziewać, że część gatunków w ogóle nie będzie zimować.
To się przekonamy niedługo, za kilka tygodni, no bo rozpocznie się zimowe liczenie nietoperzy na Pomorzu Gdańskim.
I wy to co roku robicie.
Tak, robimy co roku. Teraz w weekend jedziemy na Wyspę Wolin, do Wolińskiego Parku Narodowego. Tam zrobimy trochę wcześniej kontrolę tych kryjówek i zobaczymy, jak tam zareagują zwierzęta. Możliwe, że już część z nich wyleci i że będzie po prostu pusto w tych kryjówkach, ale na pewno na krótką metę no to można się spodziewać, że niektórym osobnikom będzie łatwiej, no bo oni są w stanie napad polować, jak jest tak ciepło, bo normalnie są owady w tej chwili aktywne, nie? Ale na dłuższą metę no to jest postawienie wszystkiego na głowę, na głowie.
Ja pamiętam, jak mój rozmówca, pan doktor Mateusz, zaprosił mnie na jedno z pierwszych liczeń nietoperzy na Pomorzu. Pojechaliśmy do Fromborka i pamiętam, jechaliśmy autobusem, PKS-em, tak. I śniegu było po kolana. To jakieś 15 lat temu.
Tak, a w tej chwili jest plus 11 stopni, nie? Więc no, jak czasami nietoperze reagują na taką zmianę warunków, no pokazuje na przykład wzrost w tej chwili liczby interwencji, które mamy na mieście. Dzwonią tam czy ze Straży Miejskiej, czy ludzie, którzy sami do nas dotrą, jakimś cudem znajdą numer i się dodzwonią, że na przykład znaleźli gdzieś nietoperza siedzącego, nie wiem, na wycieraczce, albo na doniczce na parapecie, albo gdzieś tam na firance. To wszystko jest związane z tym, że one się po prostu budzą ze stanu hibernacji w środku zimy, no i trafiają nieraz bardzo dziwne i czasami nie do końca odpowiednie dla nich miejsca. W takie miejsca, w których może, nie wiem, jak kot zjeść, czy tam sroka, czy coś, no bo normalnie by hibernowały pewnie o tej porze. Gdzieś schowane.
Ale budzą się, a tu też nie ma komarów, prawda? Nie ma naturalnego pożywienia.
Jak jest dłuższe te okresy ocieplenia, to oczywiście te owady też się pojawiają, ale jak to się zmienia z dnia na dzień, no to może być to też problem, dlatego że ta dostępność pokarmu jest znacznie mniejsza, a hibernować się nie da w takich warunkach, kiedy jest plus 11 stopni i w tej kryjówce nawet niech będzie trochę chłodniej niż na zewnątrz.
Te nietoperze z tej doniczki, tak, na parapecie trafiają do Was do mini szpitalika, tak?
No jak gdyby na rehabilitację mamy, prowadzimy, czasami trafiają do nas te żaki, które trzeba wtedy podkarmić, napoić, no i jak się już tam, jak już nabiorą masy, no to wtedy wypuścić, nie?
A właściwie pytanie brzmi to, co będzie z tą przyrodą?
No na dłuższą metę, no to należy, jeśli taka sytuacja będzie się utrzymywać dalej, a jak widać ludzkość nie jest szczególnie chętna do zajęcia się antropogenicznymi zmianami klimatu i pewnie nic nie będzie próbowała nawet zrobić, dopóki sama nie zostanie mocno uderzona w tylną dolną część ciała, więc należy się spodziewać na pewno na wielką skalę przesunięć zasięgów wielu gatunków, znaczy gatunki, które były u nas bardziej zimnolubne, będą przesuwać się ku północy, tak długo jak będą miały się gdzie przesuwać, no bo dalej w końcu jest morze. Natomiast te gatunki, które występowały dalej na południe od naszego kraju, no będą stopniowo rozszerzać swój zasięg na teren naszego kraju, a ustępować z kolei tych terenów jeszcze bardziej położonych na południe i to już obserwujemy, nawet u nietoperzy już to obserwujemy. Pojawiają się takie, na przykład w Karpatach gatunki, których nigdy wcześniej w Polsce jeszcze nie występowały, jak podkasaniec zwyczajny, który no, występował na Słowacji, a w Polsce go nie było, a teraz już od chyba w 2015 roku było pierwsze stwierdzenie w Polsce i w kolejnych latach też już był stwierdzany, także widać, że to nie było jedno przypadkowe stwierdzenie, że nie wiem, zgubił drogę, się pomylił, leciał do teściowej na obiad i skręcił do Polski niechcący, tylko że to jest część szerszego trendu, który obserwujemy też u innych grup zwierząt, na przykład no, ekspansja szakala złocistego, czy modliszki, czy niektórych pasikoników, takich bardziej ciepłolubnych, południowych, jest obserwowane, no a z kolei te zimnolubne gatunki będą z kraju ustępować w ogóle i przesuwać się coraz dalej na północ.
Emigrowały do Szwecji.
Na przykład, ale właśnie przypominam, że chodzi o te bardziej zimnolubne, północne gatunki, to za Szwecją i Norwegią już nic nie ma dalej, bo jest morze. Te możliwości ucieczki są niestety ograniczone, a jest jeszcze jeden problem. Owszem, niektóre gatunki mogłyby z powodzeniem się przenieść w nowe miejsce, tylko że czasami nie mają już którędy się przenieść, bo człowiek tak bardzo pofragmentował krajobraz, pozmieniał go, że nie ma korytarzy, którymi dałoby się uciekać. W przypadku ptaków czy nietoperzy, które umieją latać, to w razie czego można te przerwy w ich atrakcyjnych dla nich siedliskach przeskoczyć sobie, przelecieć, jeśli to jest kwestia kilkudziesięciu kilometrów. Natomiast dla niektórych zwierząt może się to okazać, ta ucieczka już niemożliwa, dlatego że nie ma którędy albo nie ma dokąd już uciec. Na przykład w Brazylii robiono takie badania czy symulacje, właściwie próbę modelowania tego, jak się będą zmieniały zasięgi niektórych gatunków nietoperzy. I okazuje się, że przy utrzymaniu się obecnych modeli zmian klimatu, to atrakcyjne dla nich termicznie, powiedzmy chodzi o temperaturę miejsca występowania, znajdują się o 200 do 300 kilometrów od tych miejsc, w którym obecnie one występują. I się okazuje, że dla części z nich po prostu nie ma już po drodze żadnych płatów siedlic, z których one mogłyby mieszkać. One się nie mają którędy przenieść, nie? Bo na przykład człowiek już wszystko wyciął tam, zrobił na tych miejscach, gdzie były kiedyś lasy, pola uprawne, są miasta, drogi i tak dalej. I nawet dla zwierzęcia latającego, takiego jakimi są nietoperze, to może być już bariera nie do przejścia, także to się może skończyć w ten sposób, że one nie tyle się przeniosą w inne miejsce, gdzie będą chłodniejsze temperatury, ile po prostu wyginą w tych miejscach, gdzie są w tej chwili.
Ja myślałem, że taka noc biologów z przymrużeniem oka, oczywiście szukałem tu jakiegoś horroru, ale rzeczywiście przyrodnicy myślą o tym, co się dzieje z klimatem w kategoriach horroru.
Więcej nawet niż horroru, raczej filmu katastroficznego. Mm. Gdybyśmy mieli tutaj gatunki filmowe przyrównywać do tego, bo to jest coś, co najbardziej adekwatnie, a potem spotkamy się z kinem postapo, cała ludzkość.
Na razie, no to dosyć przyjemnie, sympatycznie jest, że ta zima nie jest mroźna.
Na krótką metę tak, ale jak już wiemy na przykład, jak się pojawiają tropikalne choroby na przykład w Europie, związane też z gatunkami komarów, których wcześniej nie było na tej szerokości geograficznej, które są przenoszone właśnie, te choroby przez komary, a których wcześniej w Europie nikt nie słyszał, no to już to przestaje być przyjemne. Wszyscy mówią, a może w Polsce będzie można pomarańcze uprawiać. To nie jest takie pewne, natomiast na pewno będą problemy z wodą w kranie. Może pomarańcze wszyscy lubią, ale braku wody w kranie już tak niekoniecznie.
Tak sobie myślę, że u nas polską tradycją jest zasadzenie dębu na przykład na pamiątkę jakiegoś wydarzenia. To być może należy teraz...
Z tego palmę.
Palmę, tak, jakąś.
Posadzić już nie taką plastikową jak w Warszawie, tylko prawdziwą, bo tylko to będzie chciało rosnąć.
Nie spodziewałem się tu takich horrorystycznych opowieści.
Pomysłowy Włodzimierz.
Ciekawostek szukam tutaj na nocy biologów. Przedstawiam Państwu hodowca roślin mięsożernych Krzysztof Banaś. I tak sobie kombinuję i myślę, czy można wyhodować roślinę, która zjadłaby człowieka?
No niestety nie. Nauka jest tutaj bezsilna, takich roślin się raczej nie da wyhodować, aczkolwiek elementy by
taką
była w stanie stawić.
Takiej dużej. Na przykład,
no, no niestety się nie da wyhodować, tak? Natomiast rzeczywiście, gdybyśmy w częściach człowieka próbowali się pozbyć, to rzeczywiście rośliny takie dadzą radę. Dzbaneczki przede wszystkim. Tak.
Dzbaneczki macie dzbaneczki tutaj?
Tak. To są tutaj, one są, rzeczywiście mają te pułapki największe i ofiary, które trafiają do roślin mięsożernych, to właśnie do nich są największe. To są często żaby, gady, płazy, ale często ssaki, ptaki małe, więc...
Palca do dzbanka nie wkładać.
Można włożyć. Tak naprawdę to jest pułapka pasywna, czyli nie reaguje w ogóle na to. Działa jak wilczy dół. Jak coś wpadnie, nie ma prawa wyjść po prostu. Ze zmęczenia umiera, dopiero wtedy jest trawiony. Także nie jest to aktywna roślina, która by miała gdzieś ganiać człowieka po lesie. No nie ma szans, żeby takie rośliny funkcjonowały.
Tutaj zresztą na stałe jest taka mini wystawa roślin mięsożernych.
Tak, jest paludarium, gdzie można na stałe zobaczyć w wolnej chwili, jak te rośliny wyglądają. W środowisku naturalnym, bo jest zrobiony taki biotop, gdzie rzeczywiście kompozycja, która jest odzwierciedleniem ich naturalnych warunków.
Skąd takie zabójcze zainteresowania u biologów? To jest pytanie.
No bo rzeczywiście jest to wyjątkowa grupa. Wśród botaników no tak naprawdę takich ciekawostek się szuka i taka grupa roślin mięsożernych, która jest rzadka w grupie roślin, w królestwie roślin, więc jest bardzo atrakcyjna. Przez cały rok praktycznie te rośliny są bardzo atrakcyjne, bo te pułapki nie pojawiają się sezonowo, tylko są stale, więc te rośliny wyglądają atrakcyjne przez cały rok, ponieważ większość to są rośliny tropikalne, więc u nas w warunkach domowych możemy sobie hodować przez cały rok.
No to trzeba im zapewnić szczególne warunki.
Tak, ale tych warunków nie trzeba rzeczywiście spełniać dużo. To wystarczy odpowiednie oświetlenie, no bo jednak to są tropikalne rośliny, gdzie dzień trwa długo i odpowiednia wilgotność. I to praktycznie wszystko. Nie są żadne wymagania. Wystarczy jakikolwiek zbiornik, który mamy. Kiedyś hodowaliśmy rybki. To wystarczy takie akwarium zapewnić, czasem duży słoik. I już mamy odpowiednie warunki, żeby rośliny hodować.
I trzeba tę roślinę potem karmić?
Nie trzeba. Można, rzeczywiście, ale one sobie same złapią. Jeżeli tak naprawdę, tak, jeżeli nie będziemy zamykać, to rzeczywiście w domu zawsze jakieś muszki owocowe się pojawią, jakieś nawet szkodniki, które mamy na kwiatach, to one je będą wyłapywać. Czasem komary, które wpadną...
Dlaczego one łapią te muszki?
No oczywiście jest to uzupełnienie ich diety, one występują wszystkie w środowisku, które jest pozbawione przede wszystkim azotu, więc jest to dla nich źródło przede wszystkim azotu.
Tak jak nasza roślinka, tak?
Tak, tak, dokładnie jak nasza
ona
roślinka.
Żyje na bagnach?
Żyje u nas na bagnach.
Z nią byłoby też łatwiej w hodowli domowej.
No właśnie nie, dlatego że tak naprawdę ona potrzebuje okresu spoczynku w zimę, więc w zimę jest bardzo dużo zachodu, żeby zapewnić odpowiednie warunki, bo musimy trzymać ją w piwnicy albo w lodówce. To nie jest proste tak naprawdę. Te tropikalne o wiele łatwiej jest hodować, bo one przez cały rok mogą rosnąć u nas na parapecie.
Czyli gdyby ktoś chciał hodować rośliny mięsożerne, to należy zacząć od dzbanecznika.
Tak, od dzbanecznika.
Właściwie tu pojawiły się tylko te dwie nazwy, tak? Dzbanecznik, bo jest taki okazały, on ma rzeczywiście takie fajne, duże dzbanki.
Tak.
I rosiczki, bo nasze polskie, krajowe.
Tak, między innymi, tak?
A co tu jeszcze mamy? Co tu
jeszcze mamy heliamfory, południowoamerykańskie. To są tak naprawdę rośliny, które ja chyba najbardziej lubię, od których zacząłem hodowlę, dlatego że one są niewielkie, można je w domu hodować i rzeczywiście są bardzo atrakcyjne, bo dzbaneczniki są duże. One rosną do nawet kilkunastu metrów wysokości, co w domu no, jest szaleństwem hodować. To w szklarni rzeczywiście są potężnymi roślinami, jeżeli mamy dużą szklarnię. Natomiast heliamfory są na tyle małe, że można je hodować rzeczywiście w jakimś takim niewielkim zbiorniku szklanym, w terrarium, paludarium, cokolwiek sobie załatwimy, nawet akwarium właśnie przykryte, zapewniając wysoką wilgotność.
Bo ja tak sobie myślę, to są takie rośliny, którymi można się pochwalić, wie pan.
Też, tak, rzeczywiście.
Bo to jest cała duża opowieść.
Tak? Ale to rzeczywiście...
A je, czy nie je, a co je, czy...
Zgadza się.
Robaki je lepiej i bardziej smakują, czy muchy, czy może pająki.
Tak, niektórzy mają akwaria i siedzą przed tym akwarium i można oglądać, bo tam się życie dzieje, toczy się bardzo dużo, cały czas. Podobnie z tymi roślinami. Jeżeli mamy taki zbiornik, to też możemy siedzieć tam. Cały czas jest co robić. Można obcinać suche pułapki, pojawiają się kwiaty, trzeba zapylać samemu, no bo nie ma zapylaczy. Trzeba też dokarmiać, więc żeby rosły, rzeczywiście trzeba dokarmiać. I jeżeli nie ma much, no to trzeba kupować. Ja nieraz kupowałem takie wędkarskie robaki białe, czekałem, aż się muchy wylęgną i karmiłem tymi muchami. Więc
naprawdę?
Jest to zajęcie, tak. Jest to naprawdę zajęcie takie, które absorbuje.
Ciekawe, co na to domownicy.
No czasem te muchy uciekają niestety z tego pudełka, otworzyć całe pudełko i muchy w domu. Więc zdarzało się i tak.
Rozumiem, że rozmawiałem z kimś, kto podejmuje hasło ze starej piosenki. Nikt nie widzi, zapylaj, tak?
Tak, ale rzeczywiście to zapylanie ja bardzo lubię zapylać, dlatego że mamy bardzo sporo, dużo jest naszych krzyżówek własnych tak naprawdę. Te niektóre rośliny nie były krzyżowane wcześniej, więc tak naprawdę mamy takie swoje krzyżówki, które jeszcze nikt tak naprawdę na świecie nie skrzyżował, więc jest to duża atrakcja, wyhodować spóźnie z tych nasion, które się samemu uzyskało rośliny i te rośliny hodować i pokazywać.
Gdybym chciał założyć sobie taką hodowlę, to nasiona można zdobyć, rozumiem, najłatwiej w internecie.
Nie, można, ale nasiona są trudno dostępne. O wiele łatwiej jest roślinę zdobyć. O. Tak naprawdę, bo rzeczywiście nasiona, żeby uzyskiwać, trzeba mieć już dużą kolekcję roślin, no bo trzeba je krzyżować między sobą. No nie krzyżuje, one nie są samo zapylające się, więc tak naprawdę trzeba to robić pomiędzy różnymi gatunkami. Więc trzeba mieć już dużą kolekcję, żeby takie zapylania uskuteczniać i mieć nasiona. Więc trudno dostępne są nasiona.
Zacząłem tę rozmowę od pytania, czy można by wyhodować roślinę, która zjadłaby coś takiego dużego jak człowiek. A co największego zjadły pana rośliny?
No niestety u mnie tak naprawdę ja idę na łatwiznę i dokarmiam je przede wszystkim takim jedzeniem dla psów czy kotów. To jest najłatwiej dostępne, nie łapię już owadów, bo no, kilka razy mi uciekły i były powody, no, jakieś nieprzyjemności z tego powodu. Więc tak naprawdę o wiele łatwiejsze jest dokarmianie wysokobiałkowym pokarmem dla psów po prostu.
Kupuje pan psią czy kocią karmę dla roślin?
Nawet nie, ja mam tak naprawdę fretki w domu, więc tym nie wszystkie jedzenie fretką pasuje i tym jedzeniem po prostu karmię te rośliny.
Fretki w domu też szaleństwo.
Tak, ale no, tak, rzeczywiście. Bardzo aktywne i też drapieżne, mięsożerne. Także to już taka pasja chyba.
A ja nie przypuszczałem, że aż tak barwne osoby i tak barwne obrazki znajdę na Nocy Biologów. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również.
Pomysłowy Włodzimierz.